Chwała Bogu. Będę czytał Boże Słowo zapisane w liście świętego Pawła do Rzymian w 2 rozdziale, 4 werset, ostatnie zdanie i 5 werset. Nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi, Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Gdy apostoł Paweł dotarł do Rzymu, składał świadectwo o Bożym Królestwie. Przekonywał o Panu Jezusie w oparciu o zakon mojżeszowy, o proroków. W efekcie czytamy w Dziejach Apostolskich, jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. I tak jest do dziś. Jedni, słuchając Bożego Słowa, dają się przekonać, inni nie wierzą. Druga myśl. Często odwołujemy się do początków nawrócenia, gdy poznaliśmy Boga. Prawda, wtedy było dużo emocji, gorliwości. Przecież dostąpiliśmy zbawienia. Bóg wszczepił nas życie. Narodziliśmy się na nowo. Zaczęliśmy żyć. Po jakimś czasie jest inaczej. Jesteśmy w innym miejscu. Uważam, że to nieuniknione, że to jest pewne. Nikt nie pozostaje w tym stanie. Dlaczego? Rozpoczynamy nowe życie. Jako niemowlęta duchowe, jako dzieci Boże. Odrodzenie, nowonarodzenie się nie powtórzy. W nowym życiu pojawiają się nowe sytuacje, których wcześniej nie było, nie mogło być. One wynikają z nawrócenia. Rozpoczynamy walkę duchową. Przychodzą przeciwności, przychodzi prześladowanie. Byliśmy umarli, a oto żyjemy. Ciało przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. Rozpoczyna się inne życie. Wiemy, że po jakimś czasie w życiu tych nowonarodzonych jest różnie. Jest różnica. Jedni dojrzewają, wzrastają szybko, inni wolniej, ale są też dzieci karłowate. Rozumiem, że jednym z czynników, który pozwala dojrzewać, wzrastać, zwyciężać, jest teologia, głębokie studium Słowa Bożego. Potrafię to pokazać, ale dzisiaj nie mamy na to czasu. Stąd propozycja rozważań listu do Rzymian. Rozpoczniemy rozważać od 2 części wersetu 4. Nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Chcemy słowa te rozważyć bardzo dokładnie, ponieważ są bardzo ważne i można je niewłaściwie zrozumieć. Przyjrzymy się terminom, którymi posługuje się apostoł Paweł. Nie zważając, inaczej nie rozumiejąc, nie pojmując prawdziwej natury dobroci Bożej. Przekład Biblii Tysiąclecia tłumaczy nie chcąc wiedzieć. Wpisana jest sugestia istnienia samowoli, rozmyślny brak zainteresowania. Co mieści się w stwierdzeniu nie zważając? Oznacza nie znając, dobroci Bożej, ponieważ nie chcą znać, ignorują prawdę i fakty. Drugi termin użyty w tym wersecie prowadzi. Boża dobroć prowadzi ich do upamiętania. Znowu potrzebujemy się zatrzymać, odpowiedzieć na pytanie, co apostoł Paweł ma na myśli, dlaczego używa tego sformułowania. To samo słowo pojawia się w 8 rozdziale, 14 wersecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Słowo to nie oznacza oczywiście przymuszania. Nie oznacza popędzania lub przemocy. Mówi o ograniczającym wpływie. Gdy wychodzę na spacer, prowadzę psa na smyczy. Nie jest to siła zniewalająca, ale rodzaj skrępowania, pewien wpływ, ograniczający wpływ. Pismo Święte uczy nas, że Boża dobroć wywiera tego rodzaju wpływ na ludzi, aby doprowadzić do upamiętania. Celem, zamierzeniem Bożej dobroci jest doprowadzenie człowieka do upamiętania. Boża dobroć jest manifestacją Bożej łaski dla wszystkich ludzi. Prowadzi nas to do ostatniego terminu, czyli upamiętania. To podstawowy termin Nowego Testamentu. Termin ten zawsze pojawia się jako pierwszy. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. Jest to niesamowicie ważne. Termin ten pojawia się jako pierwszy. Boża dobroć prowadzi. Nie mówi Pismo Święte do zbawienia. Nie mówi, że do przyjęcia Pana Jezusa jako Zbawiciela. Nie. Boża dobroć do upamiętania Cię prowadzi. To pierwsza pozycja. Wiecie, że to samo mówi Ewangelia. Kto jest pierwszym ewangelistą Nowego Testamentu? Jan Chrzciciel. Czego nauczał? O chrzcie upamiętania, na odpuszczenie grzechów. Zawsze jest to pierwszy element podczas zwiastowania Ewangelii. Pierwszym zadaniem ewangelisty jest wezwanie ludzi do upamiętania. To czynił Pan Jezus. Ewangelii Marka w 1 rozdziale, 14 i 15 werset czytamy: przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc. Co mówiąc? Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pan Jezus, rozpoczynając służbę, wzywał ludzi do upamiętania. Od tego trzeba zacząć. Ponieważ nie widzisz potrzeby Zbawiciela, jeżeli nie ujrzysz siebie jako grzesznika. Upamiętanie musi przyjść najpierw, inaczej nie jesteś zainteresowany zbawieniem, biblijnym zbawieniem. Pierwsze kazanie wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, w momencie powstania Kościoła. Piotr wygłasza kazanie. Jego skutkiem było, że ludzie słuchający zaczęli wykrzykiwać: mężowie, bracia, co mamy czynić? Co odpowiedział apostoł Piotr? Upamiętajcie się. Nie powiedział: przyjdźcie do Chrystusa, a później się upamiętacie. Nie, upamiętajcie się. Upamiętanie zawsze jest pierwsze. Pamiętam pewną rozmowę z młodym człowiekiem, a chcę, żeby to było dla nas jasne, wyraźne. Jego problem ujął słowami: nie mogę zrozumieć Boga. Nie mogę pojąć chrześcijaństwa. Nie mogę tak mocno stanąć w wierze. Chciałbym, ale nie potrafię. Zadałem mu pytanie: a powiedz, jak wyglądały twoje początki, twoje nawrócenie? I usłyszałem taką odpowiedź. Zostałem zaproszony na grupę domową. I pewna siostra zaczęła prorokować. Bóg cię kocha. Bóg cię potrzebuje. Bóg ma plan dla twojego życia. I zostałem w tej grupie. Jest to tak ważne. Od tego zależy nasze chrześcijaństwo. Jeżeli początek jest niewłaściwy, to cała nasza droga chrześcijańska jest niewłaściwa. Następne kroki są niewłaściwe. Dlatego chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad rzeczywistym znaczeniem upamiętania. Wydaje się, obserwuję to, że cechą charakterystyczną ewangelizacji naszych czasów jest, by najpierw przyprowadzić ludzi do Chrystusa, dopiero potem do pokuty. Porządek Pisma jest odwrotny. Porządek Pisma Świętego jest odwrotny. I na pewno jest to bardzo niebezpieczne dla nas, jeśli chcąc widzieć efekty, zmieniamy ten porządek, biblijny schemat. W każdym okresie przebudzenia, ożywienia, to co charakteryzowało Kościół, sposób głoszenia Ewangelii, upamiętanie było zawsze pierwsze. Było elementem centralnym, podstawowym. Przejdę do omówienia upamiętania. Bardzo przekonującą metodą dla mnie opisu upamiętania jest zwrócenie uwagi na dwa słowa, które oznaczają upamiętanie: łacińskie i greckie. Słowo łacińskie oznacza myśleć jeszcze raz. Mówiąc inaczej, zwykle myślimy w swój normalny sposób. Wezwanie do upamiętania powinno spowodować zatrzymanie i ponowne przemyślenie. Ale samo powtórne myślenie nie wystarcza. I tu pojawia się greckie słowo, które znacie, metanoia. Zmiana sposobu myślenia. Nie tylko spojrzenie na temat, nie tylko przemyśleć jeszcze raz, ale zmienić swoje myślenie, dojście do innych wniosków, innej decyzji. Trzeci element jest równie oczywisty. Upamiętanie prowadzi do działania. Ponieważ człowiek działa zgodnie z sposobem, jaki myśli. Rozważając pierwszy werset drugiego rozdziału, mówiliśmy o grzechu ukrytym. Mówiliśmy wtedy, że sprawiedliwy chrześcijanin najpierw oskarża samego siebie. Dąży do tego, żeby zobaczyć zło w swoim życiu. Dąży do tego, żeby widzieć dobro w innych, a nie dostrzegać zła. Niesprawiedliwy odwrotnie. Dąży do tego, by widzieć to, co dobre u siebie, a tylko dostrzegać to, co jest złe u innych. I taki człowiek musi się upamiętać. Ponownie przemyśleć swoją postawę wobec siebie, wobec innych. Zmienić sposób myślenia. Nie mogę szukać zła u innych. Muszę sam się pilnować. Muszę zobaczyć, że ja jestem nędzny, że ja popełniam błędy. Muszę zacząć od siebie. Muszę zacząć działać zgodnie z tym sposobem myślenia. A więc uniżyć siebie, wywyższyć innych. Co zmieniamy, gdy dochodzi do upamiętania? Możemy sprawdzić siebie. Będąc na tym miejscu, możesz sprawdzić siebie, czy przeszedłeś upamiętanie. Ponieważ będziemy mówić o zmianach i one musiały być widoczne, zauważalne w twoim życiu. Po pierwsze, przede wszystkim zmienia się nasze podejście do samego Boga. Pamiętacie, mówiąc o istocie grzechu, mówiliśmy, że jest nim bezbożność. Nasza relacja, nasz związek, nasze myśli o Bogu. W chwili upamiętania przede wszystkim zmienia się nasze podejście do samego Boga. Musimy to podkreślić. Niektórzy myślą, że mamy do czynienia z upamiętaniem, gdy ktoś przestaje palić, pić, kraść, kłamać, inne rzeczy, zmienia sposób swojego życia. Jest to jednak koniec upamiętania, nie początek. Jest to koniec upamiętania. Wiele osób, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, przestają palić, przestają pić, zmieniają sposób swojego życia. Podstawą upamiętania jest moja postawa wobec Boga. Nowy sposób myślenia o Bogu. Upamiętanie oznacza również, że zaczynamy inaczej, uwaga, myśleć o sobie. Inaczej myśleć o sobie. Czy pamiętasz taki dzień? Z natury wszyscy uważamy się za dobrych, za miłych, wszystko wiedzących, dokonujących tego, co najlepsze. Nikt nie potrafi tak jak my. To, co robimy, gdzie się angażujemy, gdzie jesteśmy, to jest najlepsze. Jednak kiedy ma miejsce upamiętanie, zaczynamy naprawdę poznawać siebie. Zaczynamy mówić, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Wiem, że nie mieszka we mnie dobro. Tak mówi pokutujący człowiek. Zmienia spojrzenie na siebie. Wcześniej podziwiając, wywyższając siebie, nie znajdując w sobie żadnej skazy, a widząc je tylko u innych, zaczyna powoli dostrzegać swój obraz nędznego człowieka. To jest prawdziwe upamiętanie. Musisz pamiętać tą chwilę. Jeżeli się upamiętałeś, musisz pamiętać ten moment, kiedy zacząłeś inaczej patrzeć na siebie. Tym, co nas zadziwia w takim momencie, jest to, że Bóg jest dla nas łaskawy, że Bóg nas toleruje. Uświadamiamy sobie, że mimo to, że jesteśmy tak nędzni, grzeszni, jest Boża dobroć, Boża cierpliwość, Boża pobłażliwość. Poznajemy Bożą świętość. To jest opamiętanie, o którym mówi Pismo Święte. Pragnienie usprawiedliwiania siebie odchodzi. Kiedy przychodzimy do upamiętania, kiedy widzimy, kiedy czujemy, że zasługujemy tylko na karę, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy nędznymi ludźmi. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy podli. Po trzecie, człowiek zmienia swój pogląd na wszystko inne. Cały jego światopogląd jest inny. Konsekwencją tego wszystkiego jest rzecz jasna, głęboka przemiana jego sposobu życia. Ponownie podkreślam, sposób życia i zachowania są skutkiem końcowym upamiętania. Nie początkiem. Nie początkiem. Czy widzicie ten obraz? Czy widzicie ten obraz upamiętania? Czy zgadzacie się z tak przedstawionym upamiętaniem? Ja widzę takich ludzi w Kościele. Spróbuję ich opisać. Są pokorni, nie mówią o sobie, o swoich osiągnięciach, chociaż je mają. Nie szukają swoich racji, nie są kłótliwi, wymagający, nie obrażają się, są świadomi swojej niedoskonałości, ograniczeń, że wszystkiego nie wiedzą, są skoncentrowani na innych, pełni wdzięczności, szacunku dla innych, może szczególnie dla tych, którzy usługują. Kochani ludzie, chcę się z nimi przebywać, ale są inni. Też ich widzę w Kościele. Też spróbuję ich opisać. Przeciwieństwo osób, które opisałem wcześniej. Wszystko wiedzą. Wiedzą najlepiej. Ciągle mają pretensje. Ciągle się obrażają. Widząc czyjąś pracę, służbę, oni by to zrobili lepiej. Jak tak można? Zbór ma im usługiwać. Oni są najważniejsi. Może na tym poprzestanę. Skąd taka różnica? Upamiętania. Ktoś, kto przeszedł upamiętanie, biblijne upamiętanie, jest w tym miejscu, o którym wspomniałem wcześniej. Który opis pasuje do ciebie, drogi słuchaczu? Mówiliśmy ostatnio, że kiedy upadamy, nasza pokuta nie zawsze jest prawdziwa, nie zawsze głęboka. Uzdrawiamy się trochę za szybko, uciekając w Bożą miłość, Bożą dobroć. Czego brakuje? Upamiętania. To znaczy zatrzymania się. Przemyśleć jeszcze raz. Zmienić swoje myślenie. Zmienić swoje działanie. Zamierzaniem dobroci Bożej jest pewien wpływ na ludzi, aby doprowadzić ich do zatrzymania się, do myślenia, do zmiany myślenia. Jest tyle zła na świecie. Ja czynię to, co jest złe. Bóg to widzi, a jednak jest dobry. Jego cierpliwość, Jego pobłażliwość jest nade mną, podtrzymuje wszystko swoją mocą. Pada deszcz, świeci słońce. Muszę zmienić swoje myślenie, muszę zmienić swoje postępowanie. Do tego prowadzi Boża dobroć, cierpliwość, pobłażliwość. Myślę, nie mamy czasu, żeby zatrzymać się dłużej, ale dlaczego mamy przynosić owoce ducha? A owoce ducha to jest miłość, cierpliwość, dobroć. Aby inni, widząc to, zatrzymali się. Aby inni poprzez ten owoc zmienili swoje myślenie. Aby w życiu innych nastąpiło upamiętanie. Pamiętanie i zmiana postawy, myślenia na temat Boga. Więc pokazaliśmy już, że ludzie lekceważą Bożą dobroć, cierpliwość, pobłażliwość. Dzisiaj widzimy, że nie uświadamiają sobie również, dlaczego ją lekceważą. Nie rozumieją, co takiego w nich jest, co sprawia, że zamiast dobroć Boża, cierpliwość, prowadzić ich do upamiętania, czyni dokładnie na odwrót. Dlaczego tak się dzieje? Werset 5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Znów zastanówmy się nad użytymi tu słowami. Serce. Zgodnie z nauczaniem znajdującym się w całym Piśmie Świętym, problem z człowiekiem tkwi właśnie w grzechu jego serca. Mogliśmy to słyszeć we wcześniejszej usłudze. Serce rozumiane jako centrum osobowości nie oznacza jedynie emocji czy uczuć. Zawiera je, ale serce reprezentuje tron osobowości człowieka. Zgodnie z biblijnym nauczaniem tutaj znajduje się siedlisko grzechu. Jeden werset Starego Testamentu i kilka z Nowego. Jeremiasza 17, rozdział 9, werset. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ewangelia Marka, słowa, które wypowiedział Pan Jezus. 7, rozdział 21. Siódmy rozdział, 21, 23 werset. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzież, morderstwo, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrz i kala człowieka. Problem tkwi w sercu. Problem człowieka nie tkwi w intelekcie, w jego umyśle. Chociaż umysł też jest problemem, ale sięga głębiej. To serce człowieka. Słyszeliśmy dzisiaj, że Pan patrzy na serce. Jeżeli zrozumiemy, czym jest serce, jakie jest biblijne nauczanie na temat serca, będziemy również wiedzieć, i właściwie rozumieć te słowa, Pan patrzy na serce. Drugie słowo, które jest w tym wersecie, zatwardziałość. Tutaj oczywiście obraz jest doskonale przejrzysty. Jest to rodzaj zrogowacenia, odcisk. Ale przyjrzyjmy się tej zatwardziałości z innej strony. To również dzisiaj było nadmienione. Weź porcję gliny. Porcję gliny, którą możesz uformować, ukształtować niemal tak, jak chcesz, ale wystaw ją na słońce. Stanie się twarda jak kamień. Dzieci o tym wiedzą, które uczęszczają na zajęcia plastyczne i wykonują wspaniałe prace, które po uformowaniu gliną są wsadzane do pieca. Ale gdy świeci słońce na glinę, staje się ona twarda jak kamień. Myślę, że tu jest ślad tej koncepcji. Jak to widzę? Dobrotliwość, cierpliwość, pobłażliwość Boża świecą na ludzkość jak słońce, żeby rozmiękczyć, żeby stopić, ale zamiast tego czynią ludzi zatwardziałymi. Słońce potrafi obie rzeczy: topić masło, utwardzać glinę. Według Pisma Świętego dzieje się jedno albo drugie. Ewangelia albo nas zmiękcza, albo utwardza. Hebrajczyków miejsce, które chciałbym odczytać. 3:13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech w swoim oszukańczym działaniu zatwardza nas. Zatwardza nam serca. Na przykład nauczanie na temat obmowy. Nie mów źle o innych. Powinno doprowadzić nas do skruszenia, zmiękczenia, abyśmy się zatrzymali, co czynimy, abyśmy zaprzestali źle mówić o innych. Ale jeżeli tak się nie stanie, jeżeli nie zaczniemy zmieniać swojej postawy, pokutować, jeżeli zaczniemy się usprawiedliwiać, tłumaczyć, to popadamy w coraz większy grzech. I gdy za 10. razem będziemy słyszeć: nie obmawiaj, nie mów źle o innych, będziemy twardzi jak kamień. Jest to proces. Za każdym razem, gdy nie chcemy słuchać Bożego głosu, stajemy się odpowiednio twardsi. Potem będzie jeszcze gorzej. Ja tak wyraźnie to widzę w historii niektórych. Można to zaobserwować, można prześledzić ten proces zatwardzenia w jego poszczególnych etapach. To przerażające, ale bardzo realne zjawisko. Chciałbym tutaj zatrzymać się na chwileczkę i prosić was o szczególną uwagę. Wracając do tematu obmowy, źle mówienia o innych, ponieważ bardzo często jest to źle interpretowane i niewłaściwie wykorzystane. Jeżeli pastor, kochając Boga, kochając Kościół, ostrzega zbór przed fałszywą naukę, ostrzega zbór przed fałszywym nauczycielem i musi użyć imienia, nazwiska, to jest jego obowiązek, to jest jego odpowiedzialność. Nie dotyczą go te słowa, że źle mówi o innych. On ma władzę, prawo od Boga, żeby ocenić. Tak, to jest sądzenie równoznaczne z odpowiedzialnością, z zadaniem, które powierzone jest dla pastora. To jest częścią jego służby i biada, gdyby tego nie czynił. Straszną rzeczą jest uświadomienie sobie faktu, że to miłość, dobroć, cierpliwość Boża powoduje tą zatwardziałość. Jeśli nie odpowiesz, jeśli nie usłuchasz, jeśli nie ulegniesz Bożemu Słowu, zatwardzi cię. Zawsze, kiedy napotykamy trudny fragment Bożego Słowa, chcemy go zrozumieć, chcemy przeprowadzić głęboką egzegezę, tym, co powinniśmy uczynić, jest porównanie Pisma z Pismem, znalezienie innego, paralelnego fragmentu, podobnego fragmentu. I gdy teraz mówimy na ten temat, chciałbym przywołać miejsce Bożego Słowa, które odnosi się do Żydów. Ewangelii Jana, 12:14. I zatwardził serca ich. I zatwardził serca ich. Przemawiając, wysyłając proroków, okazując miłość, będąc dobrotliwy, będąc cierpliwy wobec nich, zatwardził serca ich. Skutek księdze Izajasza czytamy, a serca zatwardziałe także nie rozumieją. Psalm 81, 13 werset. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. To, co mówimy, jest bardzo ważne i niebezpieczne. Ja naprawdę jestem świadomy tego, co mówię i widzę te obrazy osób, które nie przyjmują Bożego Słowa, które odrzucają Boże Słowo, które nie chcą się poddać pod Boże Słowo, stają się skamienieni, stają się twardsi. Później widzimy to i jesteśmy zdziwieni, że aż dochodzą do takiego stanu. Ale jest to realne. Kolejne słowo, nieskruszoność. Nieskruszone serce to serce tak twarde, tak zgrubiałe, że nie może się upamiętać. Tylko człowiek z zmięczonym sercem pragnie poddać się Panu. I znów pozwólcie, że znajdę paralelne fragmenty. Pierwszy z drugiej królewskiej. Jest tam mowa o królu Jozjaszu. Kiedy znaleziono księgi zakonu, kiedy odczytano te księgi przed królem, druga księga królewska, 22 rozdział, 19 werset, czytamy takie słowa. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Tu jest ten obraz. Obraz króla, który usłyszał Boże Słowo, zapoznał się z Bożym Słowem, upamiętał się, jego serce zmiękło. I tutaj mamy opisane, co się kryje za tą postawą. Drugie miejsce, księga Ezechiela, słowo prorocze, 11 rozdział, 19 werset. Wtedy ja dam im nowe serce, nowego ducha włożę do ich wnętrza. Zusunę ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Jest to kolejna wielka prawda Pisma Świętego. Serce kamienne jest stałe, niewzruszone, nie potrafi odpowiedzieć, a więc potrzebujemy zmiany serca. Nowego serca. I takie serce mięsiste otrzymujemy. Wróćcie do kazania na temat odrodzenia, nowonarodzenia. To, co Bóg czyni z nami. To, co tylko może Bóg uczynić, zmiękczyć nasze serce. I znów chciałoby się powiedzieć, to nie gromienie diabła. To nie wypędzanie diabła, ale jest to Boża łaska, Boże działanie, żeby zmiękczyć serce, które będzie gotowe, aby przyjąć Boże Słowo. Ale ten rodzaj człowieka, o którym czytamy w liście do Rzymian, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest nieskruszonego serca. Kolejna rzecz, o której człowiek ten nie wie. Nie zdaje on sobie również sprawy z tego, co robi, lekceważąc Bożą dobroć, Bożą cierpliwość, Bożą pobłażliwość. Co takiego robi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew. Gromadzi sobie gniew. Pomyślcie o niewierzącym, o człowieku nierozumiejącym, lekceważącym Bożą dobroć, cierpliwość, pobłażliwość, niepokutującym, wykorzystującym to dla siebie, dla swoich celów. Biblia mówi, to co robi, gromadzi coś dla siebie. Gromadzi coś dla siebie. Moglibyśmy znów pomyśleć o człowieku, który gromadzi. Na przykład ja zbieram monety, wkładam do albumu, potem zdobywam następną monetę i ją też tam umieszczam. Gromadzę, zbieram. Dokładnie tak postępuje niewierzący. On sam to, co robi, sam to robi, gromadzi sobie Boży gniew. Ilekroć pogardza Bożą dobrocią, Bożym Słowem, Bożym działaniem, tylekroć zwyczajnie gromadzi dla siebie gniew Boży. Nie wie, nie zdaje sobie sprawy z tego, co ostatecznie na niego czeka, a co to jest. Gromadzisz sobie gniew na dzień sądu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Dzień gniewu. Jeśli czytasz Biblię, wiesz, że na każdym miejscu Biblia poucza, że nadejdzie taki szczególny dzień. Ostateczny dzień, dzień sądu. I kończąc, chciałbym, abyśmy spojrzeli na jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. Objawienie Jana, 20 rozdział i przeczytajmy od 11 wersetu do końca. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owe jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Oto ten dzień. Dzień gniewu Bożego. Dzień, w którym księgi zostaną otwarte. I cały gniew, który ludzie nagromadzili, gniew, który ludzie nazbierali, będzie wykorzystany jako dowód przeciwko nim. Będą ukarani. A tym, co zostanie objawione, będzie sprawiedliwy sąd Boży. Nikt nie wniesie żadnej skargi. Wszyscy będą widzieć sprawiedliwy sąd Boży. Dlatego wcześniej, bodajże w 6 rozdziale, czytamy o tym, że niektórzy ludzie, którzy to zobaczą, będą wołać do gór i pagórków: padnijcie na nas, zakryjcie nas. Nie będzie żadnej wymówki. Nie będzie okoliczności łagodzących. Ponieważ Bóg zawsze sądzi zgodnie z prawdą. Amen. Mamy czas, aby modlić się, rozmawiać z Bogiem. Mówiliśmy na samym początku o ludziach, którzy dali się przekonać, jak również o tych, którzy nie uwierzyli. Chciałbym prosić Cię, drogi słuchaczu, zatrzymaj się. Rozważ to słowo. Wejrzyj w swoje życie, postępowanie. Wejrzyj w swoje chrześcijaństwo. Czy zauważasz w nim upamiętanie? Czy gdy słyszysz Boże Słowo, ono Cię zmiękcza, ono Cię kruszy i jesteś gotowy, aby się przyznać, aby pokutować, aby przeprosić? Czy może, będąc na tym miejscu, jesteś skamieniały? W tym procesie doprowadziłeś się do stanu, że jesteś twardy jak kamień. Rozmawiajmy z Bogiem, który jest Bogiem pełnym dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, a wiemy, co to jest. Przyjdźmy do Boga. Proszę, powstańmy.